Moskwa. 1980 rok. 80 tysięcy wszczekłych kibiców gwiżdże na bijącego rekord świata Polaka, który w odpowiedzi pokazuje im jeden z najbardziej znanych gestów w historii polskiego sportu. O geście Kozakiewicza słyszeli chyba wszyscy, ale kulisy tego wydarzenia są tak samo fascynujące, jak niedocenione. Czy reprezentant Polski naprawdę wykonał swój gest jako manifest przeciwko komunizmowi? Czy może miał osobiste powody? Jakich konsekwencji domagał się Związek Radziecki i jak banalnym wytłumaczeniem udało się ich uniknąć? O tym wszystkim już teraz w programie W Drewniakach przez Sport. Olimpiada w Moskwie była bardzo specyficzna, oczywiście poza blokiem wschodnim, w którym propaganda uczyniła z tego wydarzenia najwspanialsze wydarzenie w dziejach zaraz po pokonaniu Hitlera, to cały świat obserwował to święto sportu z zażenowaniem. Kilka miesięcy wcześniej Związek Radziecki zaatakował bowiem Afganistan. W związku z tym ponad 50 reprezentacji zbojkotowało olimpiadę. Z jednej strony był to wizerunkowy cios dla komunistów, ale i to potrafili odwrócić ogonem. Zawodnicy sowieccy i reprezentanci satelickich państw mieli ułatwione zadanie, żeby zdominować imprezę. Nikt nie przewidywał większych komplikacji, ale znowu nie doceniono Polaków. Polska wysłała do Moskwy trzech świetnych tyczkarzy. Aktualnego mistrza olimpijskiego, Tadeusza Ślusarskiego, Mariusza Klimczyka i niedawnego rekordzistę świata, Władysława Kozakiewicza. Ten ostatni, nazywany przez kolegów Kozakiem, miał wtedy 26 lat i nie lada osiągnięcia. Między innymi dwa rekordy Europy w hali i wicemistrzostwo Europy na otwartym powietrzu. Jednak najważniejszym było pobicie rekordu świata. Co prawda rekord ten pobił inny zawodnik po kilku miesiącach, ale i tak Kozakiewicz jechał do Moskwy jako jeden z faworytów. Jednak nie największy, bo był gość, któremu pomagały ściany i licznie zgromadzona publiczność. Konstantin Wołkow. Finał, do którego zakwalifikowali się Polacy, był na naprawdę wysokim, dosłownie, poziomie. Klimczyk zajął ostatecznie 6. miejsce. Francuz, który odebrał Kozakowi rekord świata, odpadł na wysokości 5,45, ale godnie walczył za niego inny reprezentant Francji. Poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej, aż wreszcie znalazła się na wysokości 5,70. Wołkow odpuszcza. Kozak przeskakuje. Reprezentant ZSRR chce zachwycić wszystkich, przeskakując dopiero na wysokości 5,75. Rozbiega się i... strąca. Potem drugi raz i trzeci. Przy jęku zawodu 80 tysięcy gardeł uświadamia sobie, że będzie miał tylko srebro. Zresztą ex aequo z innym Polakiem, Ślusarskim. Kozakiewicz ma już pewne złoto, ale nie chce kończyć. Prosi sędziów o podniesienie poprzeczki na 5,78, czyli o centymetr wyżej od rekordu świata. Rozbiega się, skacze i strąca. Ale reprezentant Polski się nie poddaje, bierze kolejny rozbieg i tym razem 80 tysięcy widzów na trybunach i konkurenci na płycie muszą zbierać żuchwy z ziemi, bo oto Polak przefrunął nad poprzeczką, a kilka chwil po wylądowaniu nowy rekordzista świata i mistrz olimpijski pokazuje radzieckiej publice gest, którego przekaz jest jasny. Szalenie was, drodzy Sowieci, nie szanuję. Mijając zgromadzonych na stadionie kibiców, przed milionami telewizorów na świecie zapanowała olbrzymia konsternacja. Polacy uznali gest Kozakiewicza za protest. Gest nienawiści skierowany przeciwko komunistycznym okupantom i ludowej władzy. Podobnie zresztą odebrał to sam okupant i ludowa władza. Oj, rządzący nie byli zachwyceni. ZSRR natychmiast wystosował apel o odebranie Kozakowi medalu, a sowiecki ambasador w Warszawie, Borys Aristow, zażądał od władz PRL zdyskwalifikowania krnąbrnego Polaka. Kozakiewicz uniknął jednak konsekwencji dzięki ówczesnemu przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Marianowi Rękę. Wyjaśnił on władzy, że nasz tyczkarz miał kontuzjowaną rękę, na którą jeszcze nieszczęśliwie upadł po rekordowym skoku i kurczył ją z bólu. Nie był to zamierzony gest. Absolutnie nie pojmuję, jak to przeszło, ale temat rozszedł się po kościach. No to co, kończymy? No nie, bo cały czas nie wyjaśniliśmy sobie, jak to było naprawdę. Sam Kozakiewicz, kiedy już nie musiał uważać na słowa, przyznał, że to oczywiście nie był żaden skurcz ręki, a świadomy gest, którego początkowo w natłoku emocji nie pamiętał. Dopiero kiedy zobaczył swoje zdjęcie w pierwszej kolumnie francuskiego L'Équipe, przypomniał sobie wszystko i o dziwo nie był to wcale zaplanowany manifest polityczny. Był to gest wymierzony w kibiców na stadionie, którzy uznali, że najlepszą formą dopingu i wsparcia dla Wołkowa będzie deprymowanie jego rywali z Kozakiewiczem na czele. Kiedy tylko nasz reprezentant pojawiał się na rozbiegu, to natychmiast rozlegał się ogłuszający gwizd. Zresztą po co mam opisywać, jak możemy posłużyć się słowami samego Kozaka? Wyznał on: to był istny obłęd, moja niechęć do tłumu rosła z próby na próbę. Za każdym razem, kiedy tylko pojawiałem się na rozbiegu, słyszałem gwizd. Chcieli mnie zagwizdać na śmierć, a ja byłem coraz bardziej rozjuszony. Nienawidziłem tego tłumu. Zatem gest Kozakiewicza, którego zdjęcie w polskiej prasie ukazało się, nawiasem mówiąc, dopiero pod koniec lat 80., to nie był jakiś wspaniały polityczno-wolnościowy manifest, jak wielu później to interpretowało i interpretuje zresztą do dzisiaj. Był to policzek wymierzony w chamsko zachowującą się publiczność, która zdecydowanie zasłużyła sobie na taką karę, ale mimo to dla wielu osób stał się inspiracją do działania przeciwko komunistycznej władzy, czy nasz rekordzista tego chciał, czy nie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.